Okazuje się, że wielu ludzi żyje w przekonaniu, że mogą mieć wszystko. Wszystko, o czym zamarzą i wszystko, co chcą. Że mogą żyć jak chcą i próbować wszystkiego, czego chcą, z kim chcą i długo jak chcą. Po pewnym czasie ze smutkiem odkrywają, że stali się tym, kim nie chcieli się stać. I nie zdobyli tego, co miało dla nich znaczenie. A to, co mają i to, o co zabiegali, zniewoliło ich, jest źródłem niekończących się zmartwień i zmagań. Wszyscy znamy ludzi. Znamy ludzi, którzy mają w życiu wszystko, naprawdę wszystko, jednak czegoś im brak. A samo życie już dawno przestało ich cieszyć. Wszyscy znamy ludzi, którzy próbowali wszystkiego, na co mieli ochotę, a teraz ze smutkiem zmagają się z uzależnieniami i muszą robić to, czego nie chcą. Znamy również tych, którzy żyli z kim chcieli, a dzisiaj czują się nieszczęśliwi i samotni. A konsekwencje tych związków odczuwają nie tylko oni, ale i ich bliscy. Znamy ludzi, którzy doskonale wiedzą, jak mają żyć. Mało tego, mają ku temu wszystkie potrzebne narzędzia, instrumenty, jednak z premedytacją postanawiają żyć po swojemu, żyć jak chcą. A to, co mają, czym dysponują, zamiast wykorzystywać w dobrej sprawie, wykorzystują do zaspokojenia własnych, egoistycznych potrzeb i nie liczą się z nikim ani z niczym. I tak właśnie w pewnym momencie swojego życia zaczął postępować wielki król Dawid. Jakby zapomniał o tym, kto i do czego go powołał. A wszystko w tej historii zaczyna się od ciężkiej zniewagi. Zaczyna się od zniewagi, jakiej Dawid doznaje ze strony króla sąsiedniego ludu. I o tym czytamy w 10 rozdziale 2 księgi Samuela. Po śmierci starego króla Ammonitów, król Dawid, wysyła posłańców do jego syna, dziedzica tronu, aby mu złożyć kondolencje. Ze strony króla Dawida jest to gest przyjaźni wobec nowego króla sąsiedniego kraju. Jest to propozycja przymierza. Dawid, król, wysyła do drugiego króla delegację, przez co jakby mówi: bądźmy przyjaciółmi, zaprzyjaźnijmy się, podpiszmy umowę, lubmy się. Tymczasem nowy król Ammonitów, młody i niezrównoważony, reaguje bardzo porywczo i prowokacyjnie. Co robi? Obcina do połowy brody i ubrania posłańców Dawida. Jest to wyjątkowe upokorzenie, bo broda w tamtych czasach była symbolem męskości, znakiem autorytetu, więc jej obcięcie do połowy ośmieszało posłańców. A jeszcze gorsze było obcięcie ubrania, a w ten sposób została odkryta nagość wysłańców. Była to wielka obraza i upokorzenie. Na tak poważną zniewagę Dawid bardzo poważnie odpowiada. Przecież jest królem, potężnym królem. Nie może dopuścić do tego, aby go upokorzono. Jeśli nie zareaguje, inne sąsiednie ludy pomyślą, że jest słaby i nie będą już go szanować. Dawid daje nauczkę młodemu królowi. Odpowiada wojną. W rozdziale 10 drugiej księgi Samuela czytamy opisy krwawych bitew. W końcu król Dawid zwycięża. A następnie decyduje się na ostateczne uderzenie. Posyła wojsko z jednym ze swoich wyśmienitych wojowników, Joabamem, aby zdobyli stolicę Ammonitów, a sam zostaje w Jerozolimie. W 11 rozdziale 2 księgi Samuela czytamy: wiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i z całym Izraelem i ci sprądlowali ziemię Ammonitów, po czym oblegli Rabbę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Autor tej księgi zauważa, że był to czas, w którym królowie zazwyczaj prowadzili wojny, a to oznaczało, że szli do walki razem ze swoimi wojskami, że szli na przodzie swoich wojsk. Tymczasem Dawid nie idzie przed nimi na wojnę. Posyła żołnierzy, a sam pozostaje w Jerozolimie. Dlaczego zostaje w mieście? Czy Dawid nadal sprawuje władzę we właściwy sposób? Czy może władza uderzyła mu do głowy? Bo on, gdy inni walczą i ryzykują życie na polu bitwy, zostaje w pałacu, żyje wygodnie i bezpiecznie. Widzimy, jak powoli postępowanie króla Dawida rozmija się z Bożym powołaniem. Rozmija się z tym, do czego Bóg go powołał. A cały 11 rozdział opisuje jeden z najbardziej ponurych epizodów z życia Dawida. A wszystko dzieje się jakby przypadkowo. Na początku 11 rozdziału czytamy, że Dawid niedawno się obudził. Więc jeszcze półprzytomny, może trochę martwi się o wojnę, a może dręczą go wyrzuty sumienia z powodu tego, że nie wyjechał na wojnę razem z żołnierzami. Teraz w spokojny wieczór spaceruje po tarasie swojego pałacu i patrzy na Jerozolimę, na piękne miasto, które kiedyś zdobył. Słońce powoli chyli się ku zachodowi, w dole widać małe domki, a wokół rozciąga się pustynia judzka. Dawid na pewno patrzy na to wszystko z zachwytem, a nagle tuż przed swoim pałacem dostrzega piękną kobietę. Zachwyca się tym widokiem, posyła sługi, aby się czegoś o niej dowiedzieć. Ta piękna kobieta to Batrzeba, żona Uriasza, Chetejczyka. A Uriasz był sławnym oficerem jego wojsk króla Dawida, należącym do grupy 30 doborowych wojowników. Dawid dobrze wie, że Batrzeba jest mężatką i nie może należeć do niego. Ale ogarnięty namiętnością, nie bacząc na inne względy, każe ją zawołać, przywołać do siebie. Bo w końcu król jest przyzwyczajony do wydawania rozkazów. Wszyscy są mu posłuszni. I chociaż Dawid prosi o kogoś, kto nie należy do niego, któż odważy się mu sprzeciwić? Wie, że ma władzę i bez skrępowania z tej władzy korzysta i nie potrafi oprzeć się tej wielkiej namiętności. Doskonale wie, że to, co chce zrobić, jest niewłaściwe. A w swojej głowie, tak sobie myślę, prowadził wewnętrzny dialog. Dialog, to my również często prowadzimy, gdy chcemy czy zamierzamy zrobić coś złego. Myślał sobie, przecież nie mogę przespać się z tą kobietą. Ale w gruncie rzeczy, co w tym złego? To jest tylko sprawa między mną a nią, myślał. Nikomu nie zaszkodzę. Prześpię się z nią tylko raz tej nocy i cały czas zaczyna się usprawiedliwiać. Myśli sobie, potrzebuję tego. Jestem zmartwiony, jest wojna, a król Amonitów obraził mnie i noszę sobie ranę. Jestem zdenerwowany. Jeżeli nie rozładuję napięcia, myśli Dawid, to stanie mi się coś złego. Zachoruję albo będę źle traktował moich poddanych, więc lepiej, żeby przespał się z Batrzebą. Uspokoję się, a potem będę królem lepszym niż przedtem. Wzięcie Batrzeby jest złem, ale ostatecznie, jeśli ją wezmę, to przyniesie dla mnie dobre skutki, bo pozwoli mi być spokojniejszym, a król musi być spokojny. Więc mogę przespać się z Batrzebą. Dawid po tym dialogu, który prowadził gdzieś w głowie, posyła służących, którzy przyprowadzają mu Batrzebę. W ten sposób w absolutnym milczeniu, w milczeniu towarzyszących osób, przy bardzo niewielu słowach ze strony narratora dokonuje się cudzołóstwo. Grzech Dawida i Batrzeby. Po pewnym czasie Batrzeba zauważa, że jest w ciąży. Wygląda na to, że czyny ludzkie, dobre czy te złe, zawsze mają swoje konsekwencje. I to jest pierwsza lekcja dla nas, którą powinniśmy wyciągnąć z tej historii. Czyny ludzkie, nasze czyny, te dobre i te złe, zawsze mają swoje konsekwencje. Batrzeba prawdopodobnie jest przerażona. Cudzołóstwo było karane bardzo surowo, a ona jest sama. Bo Dawid po tej nocy odesłał ją do domu. Nie chcąc być sama ze swoimi problemami, posłała posłańca z prośbą o pomoc. Powiadamia Dawida, że jest w ciąży. I ta niewierność, której się dopuścili, powoli staje się widoczna na zewnątrz. Ta noc była i nie może na niczego z tym zrobić. Nie można zrobić, żeby jej nie było. To, że była, widać w dziecku, którego oczekuje Batrzeba. I tak znowu dowiadujemy się coś na temat grzechu. Często grzechu nie można ukryć. I nie można go cofnąć. A w większości przypadków zło jest czymś większym, niż się na początku chciało. Dawid chciał tylko spędzić noc z Batrzebą, a tymczasem jej skutkiem okazuje się dziecko. Jeśli ten grzech nie zostanie wyznany, siłą rzeczy trzeba będzie popełnić kolejny grzech, aby ukryć ten pierwszy, bo tak jak mówi Słowo Boże, grzech rodzi grzech. Batrzeba jest brzemienna. Jeśli Dawid chce utrzymać w ukryciu swój grzech, będzie musiał uwolnić się od dziecka. I zaczyna działać. Każe przywołać do siebie Uriasza, męża Batrzeby. Ten przychodzi, a on troskliwie zachęca go, by szedł do domu, do swojej żony. Mówi mu, idź do swojego domu i umyj sobie nogi, co oznacza idź do domu i śpi ze swoją żoną. Posyła też do jego domu wykwintne potrawy, aby Uriasz ucztował. W ten sposób Dawid myśli, że rozwiązał problem. Dla Uriasza i dla wszystkich, gdy plan wypali, dziecko Batrzeby będzie owocem tego chwilowego powrotu męża do domu. Uriasz jednak nie idzie do swojej żony. Tylko kładzie się spać z innymi żołnierzami. W ten sposób niweczy plan Dawida. Król, który najwyraźniej go obserwuje, dowiaduje się, że Uriasz nie poszedł do żony, dlatego kolejny raz mówi do niego: jesteś poza domem od tak dawna, masz piękną żonę. Czy to możliwe, żebyś nie miał ochoty iść do niej? A Uriasz odpowiada: skrzynia pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w polu, a ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną? Jak żyjesz ty i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Zaślepiony Dawid brnie coraz głębiej w swoim działaniu, w swoim grzesznym działaniu. I martwi się tylko o to, by ukryć winę. A nawet piękne słowa jego oddanego wojownika nie wzbudzają w nim poczucia winy. Zaprasza Uriasza na kolejną kolację. Podaje mu dużo alkoholu, mając nadzieję, że alkohol zdoła pozbawić go ostatecznie skrupułów i zastrzeżeń, tak że pijany Uriasz pójdzie wreszcie do swojej żony. Ale Uriasz, chociaż pijany, nie idzie do żony i nadal śpi ze swoimi żołnierzami. A wtedy Dawid postanawia działać bardzo radykalnie. Skoro nie można sprawić, żeby wydawało się, iż ojcem dziecka jest Uriasz, to trzeba go wyeliminować. Dawid pisze krótki list do Joaba. W tym liście daje instrukcję, aby postawić Uriasza w tak niebezpiecznej sytuacji, żeby ten zginął w bitwie. Wręcza list Uriaszowi, aby zawiózł go Joabowi. Niewinny i nieświadomy niczego Uriasz idzie na spotkanie śmierci, niosąc list, którym skazują go na śmierć. List jest krótki, bardzo jasny. Dawid absolutnie nie używa żadnych parafraz. Nie martwi się o to, co pomyśli jego wojownik Joab. Król rozkazuje wysłać Uriasza na śmierć. A jego wojownik Joab jest mu posłuszny. W ten sposób Joab, który był odpowiedzialny za życie swoich ludzi, organizuje wyprawę wojenną specjalnie po to, by wysłać na śmierć jednego ze swoich oficerów. Wraz z Uriaszem giną też inni żołnierze, niewinne ofiary, które płacą życiem za winę swojego króla i za wierność swojego oficera. Król Dawid, gdy czytamy tę historię, widzimy, że został wciągnięty w spiralę grzechu. A ta spirala kręci się coraz szybciej i jej zatrzymanie wydaje się już niemożliwe. A my musimy wiedzieć, że kiedy zaczynamy grzeszyć, to uruchamiamy coś, co później nas przerasta i nad czym tak często trudno jest zapanować. Widać to doskonale w tej przerażającej historii. Betrzeba jest piękna, więc Dawid, nie panując nad pożądliwością, spędza z nią upojną noc. Ona zachodzi w ciążę, dlatego Dawid wysyła do niej Uriasza, a Uriasz nie chce iść do domu, zatem Dawid wysyła go na śmierć. Wszystko zaczęło się od cudzołóstwa, a kończy się morderstwem. Dawid najprawdopodobniej nie zamierzał nikogo zabić. Chciał tylko spędzić noc z piękną kobietą. Ale kiedy zło, kiedy grzech się zaczyna, kiedy grzeszymy z premedytacją, to czasami trudno to zatrzymać. I tak doszło do zabójstwa. A co nieuniknione, tracą życie także inne niewinne ofiary. A ten, kto dopuszcza się zła, oto jego kolejna cecha. W sposób nieunikniony wciąga swój czyn także innych. Uriasz, który umiera, Batrzeba, służących, posłańców, Joaba, wykonawcę zbrodni. Wydaje się, że nic nie można na to poradzić. Zło jest zaraźliwe i rozszerza się jak plama oliwy. Grzech popełnił Dawid, a teraz także Joab stał się współodpowiedzialny za śmierć Uriasza. Był jeden grzesznik Dawid, a teraz siłą rzeczy jest ich przynajmniej dwóch. Dwóch winnych morderstwa. Joab posyła do Dawida posłańca z informacją o wykonaniu rozkazu i o śmierci Uriasza. Wcześniej starannie instruuje posłańca, mówiąc mu, co ma dokładnie powiedzieć królowi. A Dawid z ulgą przyjmuje informację o śmierci Uriasza i odpowiada posłańcowi. Powiedz Joabowi, żeby się nie martwił tą sprawą. Tak już jest na wojnie, mówi. Wojna nie wybiera swoich ofiar. A Joab niech się nie smuci. Musi dalej walczyć, a ty dodawaj mu otuchy. Czytając tą historię, ten cały 11 rozdział, czytając historię Dawida i Batrzeby, widzimy, do czego może doprowadzić grzech. Grzech, który w porę za pomocą Boga nie zostanie rozwiązany. Widzimy Dawida. Dawida, o którym niedawno czytaliśmy, że był wybrany, umiłowany przez Boga. Był bohaterem, który stawił czoła Goliatowi. Był uciekinierem, który oszczędził życie Saula. Odpowiadał dobrem na zło. Był błogosławiony przez Boga. Był mędrcem. Był pomazańcem Bożym. A w tej smutnej historii widzimy go jako mordercę. Uriasz zginął, Batrzeba została wdową, a po upływie żałoby Dawid ją poślubił, a ona urodziła mu syna. I wszystko powoli wraca do normalności. Wygląda na to, że Dawidowi się udało, a prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Jest jednak ktoś, kto zna całą prawdę. Prawdę, którą Dawid tak skrzętnie za wszelką cenę chciał ukryć. Jest Bóg, który widzi to, co jest ukryte przed oczami ludzi. I na koniec tej historii czytamy: to jednak, co Dawid uczynił, Pan uznał za rzecz złą. I wydaje się, że kłamstwo triumfuje, ale jego zwycięstwo jest tylko pozorne i nie będzie mogło trwać długo, bo Bóg wie, co się stało i już to osądził. A my pamiętajmy, że kiedy nasze postępowanie rozmija się z Bożym powołaniem, kiedy świadomie i z premedytacją grzeszymy, jesteśmy na drodze prowadzącej w dół. Na drodze, z której najlepiej zawrócić tak szybko, jak to tylko możliwe.